Witamy po przerwie. Monika Niedziałek, dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Rozmawiamy dzisiaj o mężczyznach, o tym, jakie role społeczne pełnią, jakie mają wymagania w tym współczesnym świecie wobec siebie, sami, jakie mają role narzucone przez społeczeństwo, przez rodziny. Powiedz nam o tym, jak to wygląda.
No właśnie, bo przed przerwą wspomniałaś o tej pracy. Często na dwóch, trzech etatach, czy nawet na jednym, ale rzeczywiście jest to trudna, mozolna praca. Na przykład praca rolników. I teraz tak, sporo rzeczy się z tym wiąże. A to już od jakiegoś czasu się o tym mówiło. Od kiedy właśnie te role zaczęły się zmieniać, na przykład role rodzinne, czy głównie role rodzinne, partnerskie, że bardzo wielu mężczyzn postanowiło pójść w taki obszar, który jest znany od zawsze, dobrze zbadany i oczywisty, jeżeli chodzi o mężczyzn. No bo mężczyzna to jest ktoś, kto pracuje, kto utrzymuje rodzinę, dba o to, żeby na wszystko pieniędzy starczało. Więc i tutaj konia z rzędem, kto precyzyjnie rozróżni w konkretnych sytuacjach, na ile to jest konieczność, a na ile to jest pewnego rodzaju sposób poradzenia sobie z trudną sytuacją. No bo tak, z jednej strony wiemy, że świat nam się trochę pozmieniał, trochę się pozmieniały wartości, te finanse mają bardzo duże znaczenie. To ile wydajemy na siebie, inwestujemy w siebie, jakie mamy przedmioty, za jakie pieniądze, jakie buty, jakie ciuchy, najlony są markowe i tak dalej, i tak dalej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieciaki, pewnego rodzaju ranking społeczny, kto jest bardziej wartościowy, kto jest ważniejszy. Pieniądze tutaj odgrywają dużą rolę, aczkolwiek w odniesieniu do osób dorosłych, które się stanem posiadania w dużej mierze chwalą w mediach społecznościowych, również te pieniądze są potrzebne. Już nie tylko na zaspokojenie tych najbardziej podstawowych potrzeb, no ale właśnie po to, żeby budować pewnego rodzaju prestiż. No i teraz, jeżeli ten mężczyzna chce zadbać o to, żeby w domu nie zabrakło i na zaspokojenie tych podstawowych potrzeb i też tych no, związanych z budowaniem statusu, no to te pieniądze musi zarabiać. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, kiedyś te role zdecydowanie lepiej były określone. Wiadomo było, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą, co mężczyzna powinien robić, jak się zachowywać. Kobieta również, no po to, żeby uzyskać uznanie z zewnątrz. Natomiast odkąd zaczęło się to zmieniać, mam wrażenie, mężczyźni zdecydowanie bardziej są pogubieni niż kobiety w tym wszystkim. No więc wielu z nich ma też motywację. Trochę to wynika z badań, ale też z moich osobistych obserwacji, ale też rozmów gabinetowych, że to jest jakby taki bezpieczny obszar, gdzie można się schować. No bo przecież robię swoje, tak jak faceci zawsze robili. Jestem w pracy, ciężko pracuję, ale porządny grosz do domu przynoszę. No ale również w związku z tym, że nie ma mnie w domu, no to nie za bardzo mogę się zajmować na przykład wychowywaniem dzieci. A to jest kolejny obszar, za chwilę pewnie dokładniej o tym będziemy mówili. Kiedyś bycie tym ojcem było lepiej zdefiniowane. A więc można by było również powiedzieć, że łatwiejsze. Wiadomo było, co taki ojciec ma robić, jak się zachowywać. Natomiast dzisiaj również to się zmienia. A do tego jeszcze dochodzi sytuacja zwichrowanych wzorców, bo to już od długiego czasu a w zasadzie pomału już po II wojnie, a później coraz głośniej się mówiło o tym, że kolejne pokolenia wychowują się bez ojców. Więc to wcale nie takie proste i oczywiste dla chłopca, chłopaka, młodego mężczyzny wejść po prostu w rolę ojcowską, no bo też nie do końca wiadomo, co robić. Więc wielu mężczyzn również w tym obszarze się gubi. Więc i bycie tym ojcem, i bycie tym partnerem, zmiany nie do końca określone, nie do końca oczywiste, więc rzeczywiście dla wielu mężczyzn to jest kuszące, żeby uciec w obszar pracy. To może być praca w jakimś zwiększonym wymiarze, na jednym stanowisku jakieś nadgodziny, to mogą być rzeczywiście dwa etaty, ale też popularny jest taki model, kiedy mężczyzna jest na przykład kierowcą zawodowym i tak naprawdę no, przez 2 tygodnie go nie ma w domu, później na chwilę wraca. I tak naprawdę to jest takie bycie w domu z doskoku. Ale też takie sytuacje, gdzie mężczyzna wyjeżdża do pracy za granicę, żeby zarobić jakieś pieniądze, no i znowu go nie ma w domu. I po raz kolejny to samo pytanie. Na ile konieczność, no bo też mamy tendencję, żeby sobie różne rzeczy racjonalizować, a więc tłumaczyć samemu sobie, ale też innym z najbliższego otoczenia, że po prostu tak trzeba było, taką decyzję podjęliśmy. A na ile no właśnie pewnego rodzaju wyjście awaryjne, żeby nie powiedzieć ucieczkowe. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz się z tym wiąże, no bo jeżeli się przyjrzymy, jak to wyglądało kiedyś, okej, jest mężczyzna, który ciężko pracuje, wszyscy to widzą, wszyscy to cenią, więc pełen szacunek w rodzinie, a tak dzisiaj wcale niekoniecznie tak jest. I to jest też plaga, wydaje mi się, chyba też dzisiejszych czasów. To tak naprawdę o tym, że no, zwłaszcza w naszych polskich warunkach, to ja obserwuję, odkąd bardziej świadomie się przyglądam światu społecznemu, że w Polsce nie mamy takich tradycji, żeby siebie nawzajem chwalić, doceniać, co ta druga osoba robi. Ale też, żeby dobrze o samym sobie mówić i myśleć. Natomiast mimo wszystko kiedyś jeszcze było tak, że jeżeli człowiek w miarę dobrze wywiązywał się z tych ról społecznych, zawodowych, które były dość dobrze zdefiniowane, no to może niekoniecznie to słyszał, ale miał takie poczucie, robię to, co należy, co do faceta należy, co facet powinien robić, więc mogę być z siebie zadowolony, mogę, ponieważ ciężko pracuję, no to mogę się spotkać z kumplami, no to mogę pójść na ryby, no różne rzeczy mogę robić, bo co do mnie należało, wykonałem. Natomiast dzisiaj, tak jak mówię, bardzo wielu mężczyzn ma poczucie, że nie jest docenianych. I w tym wymiarze społecznym, i w wymiarze rodzinnym. Te partnerki często potrzebują, chcą czegoś więcej. Zmieniają się relacje między rodzicami a dziećmi. Dzieci też coraz częściej mają takie poczucie, że rodzice nie są autorytetem. No i ci mężczyźni, o nich dzisiaj rozmawiamy, naprawdę w bardzo wielu sytuacjach, w bardzo wielu rodzinach czują się niezauważeni, niedocenieni tak naprawdę ze wszystkich stron. A więc samotni w tym wszystkim i niektórzy próbują sobie znaleźć jakąś odskocznię, jakieś swoje hobby, aczkolwiek często brakuje im na to czasu. Natomiast część z nich popada w pewnego rodzaju apatię i takie właśnie stany depresyjne, o których mówiliśmy wcześniej. Z jednej strony depresja to nie jest coś nowego. Zawsze ludzie chorowali na depresję. Natomiast z drugiej strony też żadną tajemnicą nie jest to, że teraz tych stanów jest zdecydowanie więcej. I u dzieciaków widać gołym okiem, bardzo dużo się o tym mówi, ale u osób dorosłych też.
Dlaczego?
No między innymi właśnie z tego powodu, że pędzimy, zarabiamy pieniądze, że coraz bardziej się boimy innych ludzi i nie za bardzo mamy dla nich czas. My pędzimy, ale oni też pędzą, więc spotkać się nie jest tak łatwo. Ograniczone zaufanie od czasów pandemii, bardzo mocno to widać, że ludzie się boją otwierać, odsłaniać, boją się krytyki. Bardziej mam wrażenie, do przyjęcia są różnego rodzaju agresywne sposoby reagowania na siebie. W dużej mierze nauczyliśmy się tego z internetu, plus media społecznościowe. To badania jednoznacznie pokazują. Im więcej czasu spędzamy w mediach społecznościowych, tym gorszy mamy nastrój, bo widzimy, że inni są piękni, mają drogie rzeczy, ciągle wyjeżdżają na wakacjach. No to wszystko oczywiście pokolorowane, podrasowane. Natomiast jak się tak naoglądamy, jak inni mają wspaniale, a później patrzymy na swoje życie, no to natychmiast się pojawia niedosyt, niezadowolenie, smutek, frustracja. Nie służy nam to ewidentnie i mężczyznom, i kobietom.
Plus jeszcze przepoczywanie tak naprawdę. Przyswajamy tak ogromną ilość tych informacji, że to jest po prostu za dużo.
No właśnie, to jest kolejna sprawa. I przemęczeni, ale też, no właśnie, żeby się zatrzymać, żeby się poprzyglądać sobie. Też już o tym wspominałaś a propos tej pracy. Jak zasuwamy, jak pracujemy, to nie ma czasu się sobie poprzyglądać. I to tak naprawdę jest to samonapędzający się mechanizm. I pytanie, bezzasadne, ale co było pierwsze, jajko czy kura? Czy dlatego, że dużo pracujemy, to nie mamy czasu dla siebie, czy dlatego, że nie wiemy, jak się sobie przyglądać, nie mamy takich tradycji, nie mamy wewnętrznego przyzwolenia, no to uciekamy w najróżniejsze rzeczy. I w pracę, i w media społecznościowe, i scrollowanie. Gdzieś widziałem takie badania, no to już czas jakiś temu, ale że trzy najczęstsze aktywności ucieczkowe w tym momencie w Polsce to jest praca, to jest scrollowanie i sprzątanie. Kiedyś częściej rzeczywiście te substancje psychoaktywne, w niektórych kręgach nadal ludzie w to uciekają. Jeżeli chodzi o dzieciaki, no to przede wszystkim jest komputer, to są gry, to są seriale, to są filmiki. Na TikToku głównie, natomiast w odniesieniu do osób dorosłych się okazuje, że też coraz więcej osób ma problem z tym scrollowaniem. Tylko chwila czasu wolnego. Sporo się z takiej perspektywy biochemicznej też o tym mówi, bo to jest po prostu dopamina. Tego potrzebujemy, tego potrzebuje nasz mózg. To nam poprawia nastrój, dostarcza doładowania, więc w jakiś sposób jest przyjemne. Trochę podobnie to działa jak słodycze na przykład. Na mózg, na organizm, tego potrzebujemy, tego chcemy. Natomiast strasznie mi się podobało, jedna z mam, z którymi pracuję w gabinecie, wytłumaczyła swojemu dziecku, dlaczego to nie jest dobry pomysł, żeby siedzieć ciągle na telefonie i scrollować w nieskończoność. No bo widzisz, drogie dziecko, nasz mózg potrzebuje dopaminy. No to jest taka substancja, którą nasz organizm wydziela. Tylko że może być tak, że będziemy się karmić czymś tanim, kiepskiej jakości, tanie podróby, i to jest właśnie to scrollowanie, a możemy się nastawić na to, żeby to było z górnej półki, jak najlepsze, jak najbardziej konstruktywne, jak najbardziej pożywne, i to są kontakty z ludźmi, to jest sport, to jest kontakt z naturą, to też jest dopamina, tylko że ta dobra, ta z górnej półki, i warto się nastawiać na dobry towar, a nie na podróby.
Czy dopaminę też dostarczy dobra dobra rozmowa z najbliższą osobą, z partnerem, z partnerką. Piję do tych rozmów, bo przecież stereotypowo facet nie gada, facet się nie będzie otwierał, a rozmawiamy o mężczyznach. Mhm. Więc mężczyzna stereotypowo trudniej ma z otworzeniem się przed drugą osobą, zwłaszcza w tych obszarach emocji, uczuć. I czy taka głęboka rozmowa, gdzie sobie pozwalamy na otwartość, ona też da dopaminę?
Da dopaminę, da ulgę, da odprężenia, pozwoli w dużej mierze sensownie zarządzać stresem. A to jest jedna rzeczywiście z najlepszych metod. No i troszkę już o tym dzisiaj rozmawialiśmy, że z jednej strony kobiety deklarują takie przyzwolenie, a z drugiej strony jak już przychodzi co do czego, to różnie na to reagują, jak się facet otwiera. Zwłaszcza z tymi emocjami, które stereotypowo są odbierane jako niemęskie. Natomiast no, dodatkowa rzecz, to też niekonstruktywne, ale legendy się o tym opowiadało, że jak facet potrzebuje się przewentylować i popłakać i zredukować ten poziom napięcia, to z innymi facetami się spotyka najczęściej w towarzystwie niekoniecznie najzdrowszych substancji. No ale mogą posiedzieć, pogadać, czasem łzę uronić, niedźwiedzia zrobić i tak dalej. Natomiast teraz no też w związku z tym, o czym mówiłem, im mniej mamy czasu, im mniej otwartości. I też się niekiedy jako mężczyźni zastanawiamy, czy my takie emocje możemy mieć, to też mniej jest tych spotkań w męskim gronie. Natomiast z kobietami też różnie to jest. To też zauważam dość ciekawą sytuację i często dzieciaki tak mają, i osoby dorosłe, płci obojga, chociaż chyba nadal mimo wszystko bardziej mężczyźni, że psycholog, psychoterapeuta jest traktowany trochę jak taki przyjaciel za pieniądze, ktoś, przed kim w pełni się można otworzyć, powiedzieć o rzeczach cokolwiek wstydliwych, takich właśnie kruchych, delikatnych, nie do końca męskich, właśnie patrząc z perspektywy mężczyzny. Więc między innymi z tego powodu mężczyźni mają większą chyba motywację, żeby rozmawiać, bo no więc właśnie mamy ciekawą sytuację. Z jednej strony jest bardzo dostępna wiedza, jest wiele podcastów, no, najróżniejszych materiałów, które jednak podkreślają rolę naszych potrzeb, naszych emocji. Więc siłą rzeczy spora część mężczyzn ma kontakt z takimi materiałami, choćby przypadkowo, ale jeżeli coś kliknie, jeżeli poczują, że to jest coś dla nich, coś ciekawego, coś atrakcyjnego, to słuchają, pojawiają im się refleksje, pojawia im się kontakt z samym sobą, no a później się pojawia kłopot, no bo skoro już troszkę zostało to rozblokowane, rozhamowane, ruszone, dotknięte, mężczyzna sobie uświadamia, że jednak nie tylko intelekt w nim jest i nie tylko działanie, ale też i potrzeby, i emocje, no to z kimś warto by było o tym pogadać. I teraz pytanie, z kim? I ci mężczyźni, którzy mają partnerki, które potrafią, chcą z nimi rozmawiać, no to rzeczywiście fajne rzeczy z tego wychodzą. Coraz więcej poznaję takich par, bo zdarza mi się też z parami pracować, gdzie ci ludzie naprawdę ze sobą rozmawiają, naprawdę przegadują rozmaite sytuacje, nawet jak jest konflikt, jak jest jakieś spięcie, no to okej, każdy się wycofa do własnego narożnika, ale jak trochę ochłoną, to zaczynają o tym rozmawiać. Czasem ona zaczyna, czasem on, nawet coraz częściej on. I jeżeli trochę już wiedzą, trochę już rozumieją samego siebie, mają przyzwolenie na to, żeby się otworzyć, żeby o tym mówić, to naprawdę bardzo dobrze wpływa to zarówno na dobrostan każdego z nich, ale na funkcjonowanie związku również i całej rodziny. Bo jeżeli rodzice w ten sposób rozmawiają, nabierają pewnego rodzaju praktyki, no to też tego rodzaju propozycje składają dzieciakom. Nie zawsze dzieciaki na te propozycje pozytywnie reagują, ale no w każdym razie tworzy się w domu taki klimat dobry do rozmawiania. Natomiast w wielu sytuacjach rzeczywiście jest tak, że mężczyzna, który no trochę już tego dotknął, trochę zaczął rozumieć, nagle się okazuje, że no właśnie nie ma z kim pogadać. I to jest problem.
I w związku z tym będziemy ten temat kontynuować w kolejnej godzinie Licencji na Życie i mówić, jakie są rozwiązania na to, żeby rozmawiać z tą drugą połową. No właśnie, ale też o rolach kobiet i o tym, jak kobiety się zmieniają we współczesnym świecie, też porozmawiamy, bo nie tylko mężczyźni mają ogromne wyzwania, ale kobiety też. I w którym kierunku to zmierza? O tym dowiemy się od naszego gościa. Dr Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta. Słyszymy się po przerwie.